Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Czy tak wyglądał Jezus? Obraz na papieskim katolickim Uniwersytecie Ameryki. Kogo kocha święty Mikołaj w tej norweskiej reklamie? Czy chrześcijański dom dziecka może odmówić parze homoseksualnej wydania dziecka do adopcji? Biden zmienia prawo wprowadzone przez Trumpa. Jak wyglądają obostrzenia w różnych miejscach globalnej wioski? I jaka bardzo ważna rozprawa ma teraz miejsce w Stanach Zjednoczonych? Zanim przejdziemy do rzeczy, standardowo bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój mojego kanału. To dzięki Wam ten kanał może się rozwijać. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto uważa, że dobrze, żeby to dzieło się rozwijało, to szczegóły, jak można dołączyć do grona patronów tego kanału i mojego podcastu, na który również zapraszam, link pod tym filmem. Szczegóły, jak można zostać patronem mojego kanału, również znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. W marcu tego roku na katolickim papieskim Uniwersytecie Ameryki pojawił się obraz. Obraz został odsłonięty podczas uroczystej ceremonii. Oczom zgromadzonych widzów ukazało się malowidło stylizowane na pietę. Arcydzieło zostało powieszone na Wydziale Prawa, zaraz obok kaplicy Maryi Zwierciadła Sprawiedliwości. Tytuł obrazu: Mama. Na imitacji piety widzimy dwie postaci. Mogłoby się wydawać, że powinny tam się znajdować Matka Przenajświętsza i Jezus Chrystus. W zamian za to widzimy konającego George'a Floyda, kryminalistę, który również został patronem, jakby niemalże świętym, ruchu Black Lives Matter, marksistowskiej jednostki, która rzekomo walczy z rasizmem, a tak naprawdę służy do zastraszania przeciwników politycznych lewicy w Stanach Zjednoczonych oraz wprowadzaniu chaosu, czyli ulubionego stanu lewicy. Czy można nazwać ten obraz innym słowem niż bluźnierstwo? Gdzie jest granica? Czy ci ludzie cofną się przed czymkolwiek? Wygląda na to, że nie i dobrze, żeby katolicy, chrześcijanie mieli tego świadomość. O dziwo, na tej katolickiej, zdawałoby się, uczelni znalazły się na szczęście osoby, które były skłonne się temu przeciwstawić. Posłuchajmy pewnego studenta.
The only reaction that I've seen from the university has been comment from...
Jedyną reakcją uniwersytetu były komentarze osób, które nie odnosiły się wcale do krytyki podnoszonej przez nas studentów. Uniwersytet starał się tak przedstawić sprawę, że osoba namalowana na obrazie to jest Jezus Chrystus. Nawet najbardziej naiwni ludzie nie dadzą się na to nabrać. Autor tej ikony, jeżeli w ogóle można tak to nazwać, kilkukrotnie publicznie oświadczył, że obraz ten przedstawia George'a Floyda. Władze uczelni, uwaga, katolickiej uczelni, kłamały w żywe oczy, mówiąc, że na obrazie nie jest George Floyd, tylko Jezus Chrystus. Oznaczałoby to, że autorowi tego dzieła jakoś pędzel się omsknął, bo myślał, że rysuje George'a Floyda, a według władz tej uczelni namalował Jezusa Chrystusa. O tym, kto jest przedstawiony na obrazie, świadczył również podpis na tabliczce pod tym obrazem. Papieski Katolicki Uniwersytet Ameryki opracował ostatnio raport dotyczący grzechu, jak to nazwano, rasizmu. Raport nosił tytuł O różnorodności i inkluzywności na Uniwersytecie Katolickim Ameryki. Zalecenia zawarte w raporcie to między innymi: zatrudnienie dyrektora do spraw różnorodności, większe skupienie się na pozyskiwaniu i zatrzymaniu różnorodnych etnicznie studentów, wykładowców i personelu i inne podobne. Gdyby powstał, na razie to jest taki, powiedzmy, wirtualny podręcznik marksizmu, na pewno jeden z rozdziałów nosiłby tytuł Rasizm a różnorodność. Jest to typowy neomarksistowski bełkot. Dyrektor do spraw różnorodności. Świat, moi drodzy, jest wystarczająco różnorodny. Jeżeli usłyszycie gdziekolwiek słówko diversity, różnorodność, to na 100% wiadomo, że jesteśmy już w jakimś ideologicznym świecie lewicy. Stworzona jest nowa religia, która ma zastąpić chrześcijaństwo. Religia światowej lewicy. I ta religia ma takie grzechy jak grzech ekologiczny, grzech rasizmu właśnie, grzech dyskryminacji, grzech nietolerancji i tak dalej. Natomiast na koniec pozytywna informacja. Ktoś to arcydzieło ukradł. Widocznie uznał, że jest to tak wspaniałe arcydzieło, że musi je posiąść na własność. Ktoś ten obraz wyniósł z tego uniwersytetu i słuch po nim zaginął. Tutaj przypomina mi się osoba Aleksandra Czuguela. Nie wiem, czy pamiętacie, jak podczas synodu amazońskiego wykradł figurki Pachamamy ze świątyni katolickiej i wrzucił je do Tybru. Więc bardzo możliwe, że tutaj również, jeżeli to nie był jakiś kolekcjoner dzieł sztuki, to po prostu był jakiś katolik, który nie mógł na to bluźnierstwo patrzeć. Teraz idziemy do drugiej sprawki. Sporo kontrowersji wzbudziła pewna reklama norweska. Myślę, że nawet nie ma zbytnio znaczenia, czego to była reklama, na której przedstawiona jest historia miłosna pana w jakiejś takiej brudno-czerwonej szatce. To chyba miał być Santa Claus albo ktoś w tym stylu. Spójrzmy. Reklama zaczyna się tym, jak podstarzały facet przełapuje jeszcze bardziej podstarzałego świętego Mikołaja na tym, jak zostawia mu prezenty, zdaje się. Po czym reklama przeprowadza nas przez smutną tęsknotę tego mężczyzny za miłością, zdaje się. Smutny, szary świat. Mężczyzna tęskni za miłością. Święty Mikołaj również nie ma chyba najlepszego roku. W kolejne święta prezentów nie przynosi święty Mikołaj, tylko, zdaje się, elf. Dlaczego? Dlaczego święty Mikołaj wysupuje się elfami? Ponieważ on musi mieć czas na coś ważniejszego. Oj, dalej następuje czuły pocałunek. To jest reklama norweska. Słuchajcie, o co tutaj tak naprawdę chodzi? O co? Po co taka firma nakręca taką reklamę? Przecież wiedzą, że olbrzymia część ludzi będzie patrzyła na to krytycznie, że ta reklama wzbudzi niepozytywne uczucia. Natomiast jest to świadome działanie dużej liczby firm, żeby się opowiedzieć światopoglądowo. Połowa mniej więcej ludzi będzie źle myślała o tej firmie, natomiast druga połowa to jest, zdaje się, firma ubezpieczeniowa. Jeżeli będzie musiała wybrać ubezpieczenie i zobaczy nazwę tej firmy, będzie rozważała jakieś tam ubezpieczenie, zobaczy nazwę tej firmy, przypomni jej się. To jest firma, która opowiedziała się po mojej stronie światopoglądowej. Tak kontrowersyjnie stanęła w obronie uciśnionych mniejszości, więc tak naprawdę to chyba nie jest aż taki głupi zabieg, jeżeli chodzi o marketing. Natomiast podobnie jak w pierwszej sprawce, gdzie narysowano pietę z George'em Floydem, tak samo tutaj, jeżeli katolicy, czy też chrześcijanie, szerzej mówiąc, na świecie łudzą się, że gdzieś jest granica, że są świętości, których ktoś nie dotknie, to jest to, mam nadzieję, złudzenie, które powoli już opuszcza katolików, chrześcijan, szerzej mówiąc. Bluźnierstw, prowokacji prawdopodobnie będzie coraz więcej. Smutny jest świat ludzi, którzy robią takie rzeczy. To jest tak przytłaczająca reklama, nawet gdyby tam nie było tego wątku homoseksualnego. Tak naprawdę ten świat tam przedstawiony jest tak smutny, że w takich sytuacjach tak naprawdę zaczynam być jeszcze bardziej wdzięczny za to, że jestem katolikiem. Pomyślmy, niezależnie od tego, co nas spotyka, jakie mamy trudności życiowe, pomyślmy, jak to wszystko by wyglądało, gdyby do tego nie było jeszcze w naszym życiu wiary w Jezusa Chrystusa. Ja na samą myśl mam po prostu ciarki na plecach, że muszę brać udział w czymś takim, że musiałbym żyć w takim świecie, w którym jest tak smutno, tak ponuro, jak w tej reklamie i wymyślać jakieś takie bzdury, brać w tym udział. Także istnienie takich reklam i w ogóle fakt, że świat odchodzi od Chrystusa coraz bardziej, oczywiście jest dla mnie czymś bardzo negatywnym, natomiast z drugiej strony jest dla mnie zawsze powodem do tego, żeby docenić swoją wiarę. Pomyślcie teraz, jak się obchodzi Boże Narodzenie w rodzinie katolickiej i porównajcie sobie z tym, z taką wizją, z takim klimatem przedstawionym w tej reklamie. Naprawdę okres Bożego Narodzenia to jest dla mnie okres, w którym najbardziej współczuję osobom niewierzącym. Próba zbudowania jakiejś atmosfery, próba wmawiania sobie, że tak naprawdę coś świętujemy, nazywa się to Boże Narodzenie, natomiast nie wierzymy w Boga, więc tak naprawdę zostają nam pierogi, barszcz, elfy, Mikołaje, zapach cynamonu oczywiście, czy tam powiedzmy wanilii, to są święta. Ojeny. Dobra, to by było wszystko w tej sprawce. Zachęcam do tego, żeby doceniać swoją wiarę. Cieszyć się z tego, że można być katolikiem. Idziemy do trzeciej sprawki. Administracja Joe Bidena zdaje sobie sprawę, że jej czas jest policzony. Zostały 3 lata tego, jak to mówią osoby w Stanach Zjednoczonych, o poglądach powiedzmy normalnych, zdroworozsądkowych, konserwatywnych powiedzmy, chociaż wiecie, że nie za bardzo lubię to słowo, tego horroru. Bo rządy Joe Bidena to jest horror dla Ameryki. Poparcie dla Joe Bidena jest bardzo niskie i wyglądałoby na to, że oni już wiedzą, lewica w Stanach wie, że za jakiś czas przyjdzie zmiana władzy. Teraz mają jeszcze 3 lata, żeby zrobić najwięcej, ile tylko zdążą. I jednym z przykładów tego jest odwrócenie prawa, które wprowadził Donald Trump. Za Donalda Trumpa uznano, że chrześcijańskie domy dziecka, do których przychodzi para homoseksualna, która chciałaby adoptować dziecko, mają oczywiście prawo na podstawie jakby takiego religious exemption, czyli wyjątku religijnego, odmówić tej parze. Niezależnie w którym stanie Stanów Zjednoczonych i jakie jest miejscowe prawo, to jest możliwość odmowy z powodów religijnych. Joe Biden, oczywiście nie osobiście, bo ten człowiek już w ogóle nie ma kontaktu z rzeczywistością, natomiast jego administracja zmieniła to prawo, cofnęła to. Tak naprawdę związała ręce władzom stanowym, żeby był naprawdę duży problem, aby odmówić takiej parze. To jest przecież horror. Horror. Wyobraźmy sobie, że prowadzimy chrześcijański dom dziecka, katolicki na przykład, dom dziecka. I przychodzi do nas para gejów i my będziemy zmuszeni przejść całą procedurę adopcyjną i tak naprawdę nie będzie za bardzo możliwości, żeby tej parze nie wydać tego dziecka. Nie wiem, jak to się skończy. Myślę, że jakimiś rozrubami, no bo żaden prawdziwy katolik po prostu do tego nie dopuści. Żaden chrześcijanin do czegoś takiego nie dopuści. I to może tyle w tej konkretnej sprawie. Będę dalej to śledził, jak temat się rozwija. Natomiast może ogólnie odbijmy się od tej sprawy do takiej dyskusji, że na świecie coraz bardziej wszystko się polaryzuje. Według niektórych to jest niedobrze i są bardzo tym zaniepokojeni. Ja na przykład uważam, że to lepiej. W odcieniach szarości wiele rzeczy się do tej pory kryło i wiele osób było uśpionych. Teraz widać czarno na białym, że to jest taki moment w historii, w którym praktycznie zaczyna być zero-jedynkowo. Albo ktoś jest za tym, żeby Królestwo Chrystusa wprowadzać na ziemi, albo ktoś jest przeciwny temu. I do tej pory próbowano rysować jakby taki obraz, że jest powiedzmy cała gama szarości, cała skala, bardzo wiele różnych światopoglądów. Powoli teraz widać, że tak naprawdę jest światopogląd chrześcijański, albo Chrystus jest królem. Słuchamy tego, co powiedział Chrystus. Próbujemy żyć dla Chrystusa, przez Maryję. I wtedy zupełnie inaczej ten świat byśmy chcieli organizować, albo ktoś nie wierzy w to. Wierzy w różne rzeczy, ale i tak po pewnym czasie on będzie musiał wybrać tak naprawdę tylko między tym, a totalną alternatywą, nową religią światową, rasizm, ekologizm, tolerancja. I taki człowiek tak naprawdę, jakie on ma narzędzia, jakie ma argumenty, żeby odpowiedzieć parze homoseksualnej, która chciałaby adoptować dziecko, że nie. Uzasadnienie tej decyzji administracji Joe Bidena było takie, że no nie można dyskryminować. Oczywiście słowo discrimination było tam najczęstsze. Jakie argumenty przeciwko temu może mieć osoba, która nie żyje z Chrystusem? Oczywiście są bardzo liczne badania, które pokazują, że dzieci adoptowane przez pary homoseksualne mają naprawdę źle w życiu. Mówią o tym statystyki i one są absolutnie nie do podważenia. Natomiast druga strona nie dyskutuje z tymi statystykami, tylko samo ich ujawnianie uważa za dyskryminujące, pełne nienawiści i tak dalej. Natomiast okej, żeby tematu nie przegadać, świat się polaryzuje na wyznawców Chrystusa i wszystkich pozostałych. Według mnie to jest dobry moment, żeby każdy katolik w Polsce traktował sprawę poważnie. Jeżeli chcesz pomóc w tym starciu dwóch cywilizacji, chrześcijańskiej z antychrześcijańską, musisz zacząć od swojego życia. Porzucić wszelki relatywizm, zrozumieć, przypomnieć sobie, że jedynym celem twojego życia jest poznawać Pana Boga, służyć Mu i Go wielbić. Jeżeli będziesz to robił, to raz, że swoje życie uratujesz, będziesz po prostu szczęśliwy, bo tam jest tylko źródło szczęścia, no to również będziesz też jakby rycerzem w tej wojnie cywilizacji, która teraz na świecie jest toczona każdego dnia. Okej, kochani, to wszystko w tej sprawce, idziemy do kolejnej. Zapraszam Was na krótką wycieczkę po naszej globalnej wiosce, żeby zobaczyć, co mniej więcej dzieje się w związku z nowo powstałą na świecie sytuacją. Austria. W Austrii aktualnie obowiązuje ogólnokrajowy lockdown, obejmujący zarówno zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Z domu można wychodzić jedynie do pracy, w celu zrobienia niezbędnych zakupów, wizyty u lekarza czy aktywności fizycznej. Wszystkie hotele i restauracje są zamknięte. Całkowity lockdown będzie obowiązywał do 13 grudnia. Po tym terminie restrykcje będą obejmować tylko osoby niezaszczepione. Austria jest też pierwszym państwem na świecie, które wprowadza obowiązkowe szczepienia dla wszystkich mieszkańców. Osoby, które odmówią zaszczepienia, zostaną ukarane grzywną w wysokości do 700 200 euro. Wprowadzenie lockdownu i obowiązku szczepień wywołało wielotysięczne protesty. Austriacki kościół w związku z lockdownem wydał nowe wytyczne. Zgodnie z nimi każda osoba uczestnicząca w jakichkolwiek aktywnościach kościelnych, zarówno w kościołach, jak i na zewnątrz, jest zobowiązana nosić maskę FFP2. Kapłani celebrujący zobowiązani są do okazania certyfikatu zaszczepienia, ozdrowienia bądź negatywnego wyniku testu. Podczas mszy może śpiewać maksymalnie 4 kantorów, ale tylko pod warunkiem okazania przez nich dowodu zaszczepienia lub wyleczenia z koronawirusa. Biskupi austriaccy zachęcają wiernych do przekładania przez wiernych ustalonych dat sakramentów chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania czy małżeństwa. Wyglądałoby na to, że zdrowie ciała jest ważniejsze niż sprawy duszy. Pamiętajmy, że nieuzasadnione opóźnianie chrztu jest grzechem ciężkim. Pytanie, na jakiej podstawie biskupi austriaccy zachęcają katolików do przekładania sakramentów. Grecja. W Grecji wprowadzono obowiązkowe szczepienia dla osób w wieku powyżej 60 lat. Osoby w tym wieku, które nie będą zaszczepione, będą od stycznia płacić miesięczną grzywnę w wysokości 100 euro. Do pomieszczeń zamkniętych, takich jak muzea i restauracje, wchodzić mogą wyłącznie osoby zaszczepione. Również, aby wejść do greckich świątyń, należy przedstawić certyfikat zaszczepienia albo przed wejściem do świątyni wykonać szybki test. Prawosławny Święty Synod Kościoła Grecji wydał oświadczenie, w którym wyraża poparcie dla działań rządu w walce z pandemią, zaznaczając jednocześnie, że nie dysponują tyloma osobami, aby sprawdzać wszystkie osoby wchodzące do cerkwi. Premier Włoch Mario Draghi co prawda nie wprowadził formalnego obowiązku szczepień, jednak obowiązek ten istnieje w praktyce. Wszyscy pracownicy we Włoszech muszą posiadać paszport z certyfikatem zaszczepienia lub negatywny wynik testu nie starszy niż, uwaga, 2 dni. Niezaszczepiony pracownik za test musi płacić z własnej kieszeni. Pracownicy, którzy odmawiają szczepień i testów, są zawieszani w pracy bez wynagrodzenia. Za pracę bez certyfikatu lub wyniku testu grożą wysokie kary finansowe dla pracownika oraz pracodawcy. Popularnym określeniem na rządy Mario Draghiego staje się Dragistan. Australia. Australia jest jednym z państw z najsurowszymi restrykcjami państwowymi. Od 18 miesięcy Australia jest w praktyce odcięta od świata. Do kraju nie tylko nie można przylecieć, ale również nie można z niego wylecieć. Nie można się wydostać z kraju poza nielicznymi wyjątkami. Od 1 grudnia planowano wpuszczać zaszczepionych pracowników i studentów, ale z uwagi na wykrycie 2 przypadków zakażenia wariantem Omikron, na marginesie mówiąc, w obu przypadkach u osób zaszczepionych, postanowiono wstrzymać się z tym odważnym krokiem. Wewnętrzne restrykcje są zróżnicowane zależnie od stanów. Najsurowsze panują w Sydney, gdzie któryś z kolei lockdown trwa już od 26 czerwca. Relatywnie najlżejsze obostrzenia panują w stanie Victoria, gdzie we wrześniu postanowiono poluzować obostrzenia. Mieszkańcom tego stanu zezwolono m.in. na korzystanie z placów zabaw, ale nie wszystkim. Z placów zabaw mogą korzystać jedynie dzieci poniżej 12 roku życia, a towarzyszyć im może wyłącznie jeden opiekun w maseczce. Przed wejściem na plac zabaw opiekun dziecka musi obowiązkowo zeskanować kod QR, aby zameldować się na placu zabaw. Działania rządu australijskiego wywołały wielotysięczne protesty. Co na to australijski kościół? Arcybiskup archidiecezji Brisbane, Mark Coleridge, w swojej diecezji wprowadził nakaz przedstawienia certyfikatu pełnego zaszczepienia przez cały diecezjalny kler oraz wszystkich współpracowników diecezji. Wszyscy mają czas, żeby to zrobić najpóźniej do 15 grudnia. W liście do kapłanów arcybiskup zaznaczył, że osoby, które tego nie zrobią, powinny same ustąpić z pełnionych funkcji, ponieważ niezaszczepienie to znak, że nie wywiązują się oni z obowiązku opieki nad wiernymi. W razie braku dobrowolnego ustąpienia z pełnionych funkcji kapłańskich, arcybiskup zagroził niezaszczepionym księżom karą suspensy. Szczepienia w Australii o dziwo są nadal dobrowolne. Nowa Zelandia. Rząd wprowadził system świateł drogowych, zgodnie z którymi wprowadza się limity osób mogących wziąć udział w zgromadzeniach. Wysokość limitu zależna jest od strefy oraz każdorazowo od rodzaju zgromadzenia, czyli czy zgromadzenie jest przeznaczone tylko dla zaszczepionych, czy dla wszystkich ludzi niezależnie od statusu zaszczepienia. Są 3 kategorie stref, co jest obrazowane przez 3 światła: zielone, pomarańczowe i czerwone. Przykładowo w strefach czerwonych w kościołach może zgromadzić się 100 osób na mszach tylko dla zaszczepionych, a na tzw. mszach mieszanych tylko 10 osób. Niedawno wprowadzono także przymus szczepień dla pracowników sektorów medycznego, oświaty oraz zakładów poprawczych. Krok ten wywołał liczne protesty. W związku z nowymi regulacjami biskupi postanowili wydać specjalny dokument odnoszący się do funkcjonowania kościoła. W dokumencie tym biskupi katoliccy nie wyrazili sprzeciwu wobec wprowadzonych limitów, które ograniczają znacząco katolikom możliwość przystąpienia do sakramentów. Biskupi stwierdzają nawet, że rządowe obostrzenia są uzasadnione. Zgodnie z dokumentem wprowadza się podział na msze tylko dla zaszczepionych oraz na msze mieszane, czyli zarówno dla zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. Mimo wszystko na mszach zarezerwowanych tylko dla zaszczepionych nadal będą obowiązywały takie zasady jak nakaz zakładania masek, zachowanie dystansu, komunia święta tylko na rękę, brak święconej wody, niekorzystanie ze wspólnych śpiewników. Nowe wytyczne episkopatu skierowano także do kapłanów. Zgodnie z nimi niezaszczepieni kapłani będą znacząco ograniczeni w swojej posłudze. Nie będą mogli sprawować mszy przeznaczonej wyłącznie dla zaszczepionych oraz nie będą mogli nawiedzać domów, hospicjów, szkół czy szpitali. USA. W Stanach Zjednoczonych na poziomie federalnym prezydent Joe Biden wprowadził rozporządzenie, zgodnie z którym pracownicy organów federalnych zobowiązani są do przyjęcia szczepionki na polecenie prezydenta lub też może ludzi, którzy ustami Joe Bidena wydają polecenia. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy opublikowała rozporządzenie wprowadzające wymóg sprawdzania certyfikatów szczepiennych przez pracodawców sektora prywatnego zatrudniających powyżej 100 osób. Pracownicy takich zakładów mają czas, żeby się zaszczepić do 4 stycznia. Firmy, które się do tego nie zastosują, mogą zostać ukarane grzywną w wysokości do mniej więcej 13,5 tysiąca dolarów. Umyślne naruszenie przepisów, czyli takie, w którym pracodawca celowo lekceważy przepisy, może skutkować grzywną w wysokości 136 tysięcy dolarów. Każdy stan ma 30 dni na wprowadzenie tych federalnych standardów. Na szczęście w co bardziej konserwatywnych stanach zapadają decyzje chroniące pracowników przed tymi nowymi wymogami. Floryda. Na Florydzie gubernator stanu Ron DeSantis, który jest katolikiem, podpisał prawo zakazujące posługiwania się paszportami szczepień. Niedawno wydał również nakaz poszanowania prawa rodziców do wyboru, czy chcą, aby ich dzieci nosiły maski w szkole, czy nie. Jednocześnie Floryda odnotowuje najniższą liczbę dziennych zakażeń w całych Stanach Zjednoczonych. Texas. Podobnie w Teksasie gubernator Greg Abbott zakazał organom stanowym wprowadzenie obowiązku szczepień. Kalifornia. Odwrotna tendencja panuje w Stanach rządzonych przez demokratów, czyli przez lewicę. Stan Kalifornia we wszystkich decyzjach wręcz wyprzedzał decyzje Joe Bidena wprowadzane na poziomie federalnym. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom wprowadził m.in. nakaz weryfikacji szczepienia lub wyniku testu dla osób chcących uczestniczyć w wydarzeniach powyżej 1000 osób. Pracownicy stanowi, nauczyciele i pracownicy służby zdrowia zobowiązani zostali do przedstawienia dowodu zaszczepienia lub poddania się cotygodniowemu testowi. Największe oburzenie wywołała jednak decyzja o wprowadzeniu obowiązku szczepień dla uczniów, którzy są już uprawnieni do zaszczepienia. Los Angeles. W Los Angeles Rada Miasta wprowadziła wymóg posiadania dowodu pełnego zaszczepienia dla osób wchodzących do zamkniętych restauracji, siłowni, kin, muzeów, zakładów opieki czy urzędów. Do sprawdzania osób, które wchodzą do tych budynków, zobowiązani zostali ich właściciele. Oroville. Na tle stanu Kalifornia wyróżnia się małe miasto Oroville, które ogłosiło się konstytucyjnym miastem republiką. W miasteczku tym ogłoszono, że w życie nie wejdą żadne covidowe wytyczne ani rządu federalnego, ani stanowego, jeżeli wcześniej nie zostaną one poddane pod ocenę i głosowanie Rady Miasta Oroville. Brawo dla nich. To może wystarczy nowinek ze świata. Pomyślałem, że może przyda nam się wspólnie zbudować sobie taki obraz, co się dzieje. Myślę, że będziemy sobie te wycieczki po globie w najbliższym czasie kontynuować. Idziemy do ostatniej sprawki. Właśnie teraz w Stanach odbywa się bardzo, bardzo ważna rozprawa. Rozprawa nosi nazwę Fitch v. Wade, czyli Fitch przeciwko Wade, i wynik tej rozprawy może wpłynąć na przyszłość aborcji w Stanach Zjednoczonych. Całe środowisko pro-life jakby z zapartym tchem czeka na to, jak ta sprawa się potoczy. Nie wiem, czy oglądaliście film Roe v. Wade. Kiedyś reklamowałem ten film. To nie był może film najwyższych lotów, jeżeli chodzi o grę aktorską czy jakiś tam sposób produkcji, natomiast on świetnie przedstawiał genezę tak naprawdę prawa aborcyjnego w Stanach Zjednoczonych, przez które od lat 70. zostało abortowanych ponad 60 milionów dzieci amerykańskich. Wszystko to miało swoją genezę w skandalicznym wyroku, który tam był w wyniku naprawdę niezłej ściemy, po prostu lewicy. Świetnie to sobie to wtedy wymyślili, przygotowali, no i zapadł wyrok w tamtej sprawie Roe v. Wade, który uznawał aborcję za prawo kobiety, jakby rzekomo zgodne z konstytucją. I teraz, ponad 50 lat później, jest szansa, żeby to prawo zostało znowu zmienione. W zależności od tego, jaki wyrok zapadnie w tej sprawie, i więcej szczegółów powiem Wam w jednym z najbliższych odcinków sprawek, od tego wyroku, który zdaje się zapadnie dopiero w czerwcu, teraz jest czas przesłuchań, od tego wyroku zależy przyszłość aborcji w Stanach Zjednoczonych. Od tego wyroku zależy to, czy liczba aborcji w Stanach Zjednoczonych, czy uda się tę liczbę znacznie ograniczyć. Wydaje mi się, że jest to temat, który warto wspomóc modlitwą. Jeżeli ktoś ma czas, powiedzmy, jakieś wolne intencje, to warto pomodlić się, aby w sprawie Fitch v. Wade w Stanach Zjednoczonych zapadł wyrok korzystny dla ruchu pro-life. Zapadł wyrok, z którego potem będzie można korzystać w walce o bezpieczeństwo dzieci. 60 milionów dzieci abortowanych przez ostatnie około 50 lat. Polaków na świecie zdaje się, szacuje się, że jest 50 milionów, czyli 120% jakby liczbowo naszego narodu, to jest liczba dzieci, która została abortowana w Stanach Zjednoczonych od czasu wyroku Roe v. Wade. Kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do słuchania mojego podcastu. Link do dzisiejszego odcinka z dzisiejszego poranka zamieszczę pod tym filmem. I jeszcze raz proszę, jeżeli jest ktoś, kto chciałby wspomóc finansowo rozwój mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdzie również pod tym filmem. Kochani, życzę Wam bardzo dobrego dnia. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Na razie. We'll be right back.